Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Jesteśmy w lesie. Na spacerze. Znaczy na spacerze to dopiero będziemy, jak nas na taki spacer zabierze Salcia Hałas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja się nazywam Iwona Borawska i poprosiłam ją, pisarkę, może ktoś czytał Pieczeń dla Amfy albo Potop, na przykład takie powieści. Pisarkę, która teraz właśnie zajmuje się, nie wiem, oprowadzaniem ludzi po lesie. Trochę nam wyjaśnisz za chwilę, co to są za zajęcia, które ty prowadzisz, czy spotkania. No właśnie, żeby nas na taki spacer zabrała i opowiedziała, co robi, dlaczego robi, jak to wpływa na człowieka. Na mnie na razie wpłynęło o tyle, że jak żeśmy szły i gadały tak sobie o byle czym, to nic nie widziałam. A potem na chwilę stanęłam i zobaczyłam 3 grzyby, wszystkie piękne, jeden szczególnie.
Tak, to były muchomory.
No dobrze, no muchomory, ale chodzi mi o to, że w lesie jak się idzie, to czasem człowiek się tak zapatrzy w siebie, że tak idzie, wykonuje iście, że tak powiem, przez las, prawda? No i tyle, a to chyba nie o to chodzi. Właśnie o co chodzi, jak się chodzi po lesie?
To zależy, ulubiona odpowiedź psychologów. To zależy, dlaczego idziemy do tego lasu, bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli chcemy uważnej obecności, to musimy sobie, znaczy musimy, w sensie nic nie musimy. Natomiast dobrze byłoby, gdybyśmy sobie pozwolili na tę uważną obecność i gdybyśmy się na to, co wokół otworzyli, żebyśmy pozwolili lasowi nas leczyć, bo o to w tym wszystkim chodzi, o to chodzi w spacerach leśnych, ale też chodzi o to, żeby być razem, bo te spacery to nie są spacery pojedynczych osób, tak też oczywiście możemy iść doświadczać przyrody, ale jako, że jesteśmy gatunkiem społecznym i od zarania dziejów dobrze robiły nam aktywności wykonywane w grupie, to takie spacery są grupowe, ponieważ oprócz doświadczenia mocy lasu możemy doświadczać działania mocy grupy.
A jakbym ja była grupą nastolatków na przykład teraz, to jak byś zaczęła? Masz jakieś takie swoje wprowadzenia do lasu, czy jak się witasz? Tak wyobraźmy sobie, zagrajmy.
Zaczynam od opowiedzenia o czymś ciekawym, co mogłoby zainteresować grupę docelową, z którą pracuję, bo pracuję z różnymi grupami osób. Jeżeli to są nastolatkowie, z którymi jest najtrudniej, to staram się znaleźć jakieś ciekawe elementy w lesie i odnieść je do czegoś, co już znają. Do bajki, do gry, do baśni. I w ten sposób nawiązać skojarzenie, bo to, co jest najważniejsze w zakochiwaniu ludzi w przyrodzie, w opowiadaniu... Przepraszam.
Właśnie. Ja tylko...
Odwracamy żuczka. Nie wiem, to żuczek? Co to jest?
Żuczek, tak. To jest żuczek gnojowy.
Też tak robię, jeśli zauważę, bo taki żuczek jak... Nie wiem, a jak one robią, że wpadają na plecy i potem nie potrafią wstać?
Wydaje mi się, że to z tego powodu, że tutaj na ścieżce jest piasek. Pewna nie jestem. Nie jestem entomolożką, ale z obserwacji wynika, że znacznie lepiej radzą sobie na bardziej wilgotnym podłożu. I tutaj po prostu nie mają się o co zaczepić nóżkami.
W każdym razie potwierdzam, bo od lat chodzę tą ścieżką i podobnymi i zazwyczaj przewracam żuczki, żeby sobie szły dalej.
A na czym skończyłyśmy? Aha, na budowaniu, wróćmy do naszych baranów, na budowaniu mapy skojarzeń mentalnych. To wydaje mi się najważniejsze w rozmowach o przyrodzie. To, żeby odnosić się do tego, co osoba, z którą rozmawiamy, której opowiadamy, już zna, żeby ta przyroda po prostu nie była czymś obcym, bo dla niektórych jest. I no, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś wyrósł na blokowisku i nie miał rodziców, którzy mieli czas, ochotę, umiejętności, chęci, cokolwiek, żeby chodzić z dziećmi do lasu, to może po prostu ta przyroda być dla niego kompletnie obca, może się w niej nie odnajdywać, mimo że podobno, i ja w to wierzę, mamy w naszym DNA wpisaną łączność z przyrodą, nazywa się to biofilia, to jednak jest też tak, że oddaliliśmy się od, jako ludzkość, od przyrody, od natury. I żeby przywrócić tę więź, trzeba nawiązać do czegoś znanego, do czegoś, z czym osoba ludzka więź czuje i jakoś te rzeczy ze sobą połączyć. Dlatego też staram się opowiadać o przyrodzie językiem, który nie jest językiem naukowym. To znaczy, no oczywiście czytam książki naukowe i znam z grubsza terminologię. Natomiast staram się unikać takich bardzo naukowych określeń i bądź też, jeżeli ich używam, to z dużym takim znakiem i podkreśleniem tego, że jest takie słowo, natomiast niekoniecznie trzeba je znać, niekoniecznie trzeba go używać. I tak jak mówi mój idol, pisarz Sopotu Jacek Karczewski, bardzo ważne jest to, jakich słów używamy i żeby to były słowa po prostu bliskie. Że nikt nie będzie się przejmował, cytując pisarza, śmiercią osobników juwenilnych żerujących w siedliskach. Ale jeżeli będą to przykładowo puchate liski, które uda nam się gdzieś zobaczyć z daleka, o których się dowiemy, jak żyją. Jeżeli będą to dziki, które są niesłychanie społecznymi zwierzętami, które uwielbiają się przytulać, których matriarchinie, czyli dziczyce, lochy, są niesamowicie dobrymi matkami i to, co je charakteryzuje, to to, że przygarną każde zagubione na swojej drodze, znalezione na swojej drodze zagubione warchlaki. Po prostu staram się to robić właśnie w ten sposób.
Może ją puścimy, czy nie? Czy wolisz, żeby chyba szła
Wiesz
tutaj?
Co, wolę, żeby szła akurat tutaj, bo jak ją puścimy, to nie jest, będę w stanie się skoncentrować.
Aha, będziesz szukała wzrokiem chypy, czyli...
Psy. Czyli psy.
Dobrze, możemy też stanąć, żeby spokojniej popatrzeć,
możemy
posłuchać. Gdzieś tu było, a to chyba już minęłyśmy takie miejsce, gdzie najgłośniej zwykle, ale to wiosną śpiewają ptaki, takie siedlisko jakieś. Ale ogólnie słuchanie chyba też jest ważne. Występuje w czasie twoich spacerów taka zachęta do słuchania, wspólne słuchanie?
Tak, słuchanie jest bardzo ważne, bo zmysł, którym się posługujemy na co dzień, to właśnie wzrok i przez to cała reszta naszych zmysłów pozostaje w uśpieniu, a słuch jest takim zmysłem, który bardzo mocno przykuwa nas do rzeczywistości. Są nawet takie ćwiczenia uważnościowe, tak zwane kotwiczące w rzeczywistości, że kiedy czujemy się bardzo, bardzo źle, kiedy mamy gonitwę myśli, kiedy nie jesteśmy w stanie skupić się na czymkolwiek, dobrze jest zacząć słuchać dźwięków. I to nie chodzi o to, że to muszą być jakieś piękne dźwięki szumiącego oceanu. To wystarczy, że jeżeli przykładowo szorujemy garnek, zwrócimy uwagę i skupimy się bardzo mocno na tym dźwięku, bo uważność właśnie polega na tym, na byciu w rzeczywistości, na tym, że taką, jaką ona jest tu i teraz i na niewybieganiu myślami w przód, nie zastanawianiu się nad tym, co może się stać, no bo to, co ma się stać i tak się stanie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne i że to tak prosto brzmi i też, że nie dla każdego to zadziała, no bo ludzie są różni, dla każdego coś innego, ale u mnie działa.
To wszystko z książek, z jakichś studiów? Jak ty się tego uczysz? No bo jesteś polonistką, ogrodniczką, a teraz wiesz, jak działa właśnie, albo może zadziałać słuchanie, prawda, na człowieka. Skąd?
Studia tak, jak najbardziej. Socjoterapia i praca z grupą. Pozdrawiam wszystkich moich prowadzących z wydziału, bo były to już rewelacyjne studia. A oprócz tego od 2 lat prowadzę bardzo intensywną edukację w zakresie własnym, czyli czytam książki, ale też i słucham podcastów, no bo w tym momencie to jest naprawdę świetna droga do uczenia się przyrodniczych i tych właśnie psychologicznych o uważności między innymi.
I masz już za sobą takie spotkania, spacery, tak? Z jakimi grupami?
Tak jak mówiłam, to są grupy od lat 5 do 105. Teraz właśnie będę prowadzić zajęcia z przedszkolakami w październiku. Natomiast to w przypadku przedszkolaków jest to mój debiut, bo do tej pory pracowałam z nieco starszymi dziećmi, osobami dorosłymi i seniorami. I chciałabym opowiedzieć o takim spotkaniu z seniorkami, które miałam przyjemność odbyć w ramach projektu realizowanego wspólnie z Sopoteką. Znaczy, to był projekt Sopoteki, i Sopoteka mnie do niego zaprosiła, żeby uściślić. To projekt Miasto Seniora i przyszłam na ten spacer z jakimś tam pomysłem na prowadzenie. I to, co mnie... Może przejdziemy dalej, bo tutaj będziemy mieć dźwięk z tyłu. I to, co mnie właśnie w tym spotkaniu z seniorkami urzekło, to, że w którymś momencie od przyrody zaczęłyśmy rozmawiać o naszych potrzebach, o naszym życiu, bo wyszło od chaszczy, bałaganu, to znaczy bałaganu w przyrodzie, zarastania od puszczy jako miejsca, które pozostawiamy do zarastania, do zapuszczenia. I zaczęłyśmy rozmawiać o tym, jak nam tego brakuje w życiu, jak bardzo tego nie potrafimy jako ludzie w tym momencie i jak ważna jest umiejętność takiego odpuszczania, takiego pozwolenia sobie na nic nie robienie, na lenistwo, na to, żeby po prostu pobyć sobie ze sobą, ze swoimi myślami. Żeby skoro kurz leży, to też się położyć. I tak dla nich, jak i dla mnie było to tak samo trudne. I po pierwsze świadczy to o tym, jaki wpływ ma na nas świat, również na te osoby, które dorastały w innych okolicznościach, ale też było to dla mnie takie bardzo budujące przeżycie ze względu na takie nawiązanie międzypokolejowej więzi w ogóle bez jakichś takich barier. To nie było istotne, że ja jestem młodsza, a one są starsze. To po prostu siedziałyśmy na tej ławce pod bukiem i rozmawiałyśmy. Drugim też takim bardzo, bardzo fajnym wydarzeniem, o którym mogę opowiedzieć, było spotkanie w ramach, to była, już teraz mogę to zareklamować publicznie, bo projekt akurat wygrał, bo to był projekt w ramach budżetu obywatelskiego i to był projekt na międzypokoleniowy plac zabaw integracyjny dla dzieci, wróbli i seniorów. Projekt nazywał się Wróbelkowo. Chodziło o odnowienie takiego właśnie międzypokoleniowego placu zabaw na wzgórzu Świętego Dominika oraz żeby na tym placu zabaw pojawiły się krzaki, krzewy się mówi, ale dla wróbli to są krzaki, tak? Ponieważ krzaki wróblom są absolutnie niezbędne do życia, bo wróble podobnie jak dzieci i seniorzy są gatunkiem społecznym i potrzebują, oprócz tego, żeby mieć gdzie wychowywać potomstwo, wyprowadzać lęki i tak dalej, miejsce, w którym będą się mogły spotykać, ponieważ robią to codziennie i jest to niezbędne do ich dobrostanu po prostu. I to, co mnie tak ujęło w tym pomyśle, bo brałam tam udział w festynie, który promował wydarzenie, że właśnie to jest po pierwsze, że to jest ten międzypokoleniowy plac zabaw, na którym mają się znaleźć zarówno urządzenia do zabaw dla dzieci, nawiązujące zresztą do życia ptaków, czyli huśtawka w formie gniazda, karuzela też tak jakoś, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, ale nawiązująca też w jakiś sposób. Miejsce, w którym mogą posiedzieć właśnie starsze osoby i pobyć ze sobą oraz edukacji, ptasiej edukacji i miejsce, żeby te ptaki mogły tam gdzieś w tle, w krzakach sobie siedzieć ptaki, czyli w tym przypadku wróble najpospolitsze, najczęstsze, a zarazem ginące, znaczy może nie ginące, ale tak zagrożone.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I to było świetne, ponieważ kiedy rodzice przyszli razem z dziećmi na zabawę, która została zorganizowana przez tych, którzy promowali ten projekt, przyszli też seniorzy i byliśmy tam po prostu razem. Rozmawialiśmy o ptakach na ten temat. Każdy miał coś do powiedzenia, bo od takiego małego kajtka lat 5, on nie miał na imię kajtek, ale do 90-paroletniej pani. Wszyscy mieli wspólne sprawy, wszyscy mieli wspólny temat i wszyscy byli razem oraz byli za tymi ptakami. To było dobre.
To polatajmy przez chwilę z ptakami. Ja się czasem zastanawiam, jak na nie patrzę, jakim tam jest na górze, a potem wracamy na spacer.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Spacerujemy po lesie razem z Salcią Hałas, która spaceruje po lesie z grupami starszymi, młodszymi. Czasem też bywa na placach zabaw, o czym opowiadała ostatnio, takim specjalnym zupełnie w Rubelkowie. Teraz ja bym Cię chciała poprosić, żebyś Ty mi coś o tym lesie moim albo cudzym opowiedziała, bo wiem, że wyczytujesz, wysłuchujesz różnych fascynujących rzeczy i czasem mi to opowiadasz prywatnie, a teraz tak może na takim słuchanym też przez innych spacerze byś coś powiedziała, chyba coś znalazła.
Interesującość. Chwileczkę musimy poczekać. No może z racji tego, że jest jesień.
Dobra.
Opowiadam trochę o grzybach i o w związku z tym leśnej komunikacji, bo grzyby są strasznie dziwne. To, co robimy zazwyczaj, chodząc na grzybobranie, to zwracamy uwagę na owocniki. Ale to jest tylko część grzyba i to taka dosyć mikra. Bo to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o grzyby, znajduje się pod ziemią. I to, co mnie absolutnie zafascynowało, to to, że największym, absolutnie największym znalezionym na ziemi organizmem był nie wal błękitny, chociaż są one mega duże, nie sekwoja, ponieważ brano pod uwagę w ogóle organizmy żywe, nie tylko zwierzęta, chociaż sekwoje też są wielkie, ale malutki, niepozorny grzybek o kopieńka.
Milczę zawieszona po prostu. Bo grzybnia to tak, wiem, że grzybnia rządzi, ale opieńka.
Tak, opieńka, ten bardzo malutki grzybek zwany inaczej wacławką. Zresztą teraz akurat zaczynają się pojawiać opieńki, bo ich początek występowania to jest właśnie w dniu imienin Wacława. To jest, zdaje się, 28 września. Albo w każdym razie to jest gdzieś końcówka września, dokładnie tego nie pamiętam. To była opieńka ciemna, została ona znaleziona w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że las porasta. Jeden organizm, bo to owszem, owocników tam było multum, natomiast pod względem genetycznym ten organizm był jeden i miał wielkość taką jak 4 wieloryby. No więc zaiste był ogromny. A to, co jest fascynującego w grzybach, oprócz tego, że mogą być, jak się okazuje, największe na świecie, to, że grzyby uczestniczą w komunikacji leśnej. Są takie absolutnie niezbędne do leśnej komunikacji. Stanowią sieć odpowiadającą internetowi w bardzo podobny sposób zorganizowaną, która łączy korzenie drzew ze sobą, z innymi drzewami. I za pośrednictwem tej sieci grzyby przekazują informacje. Znaczy dzieje się to oczywiście na sposób chemiczny. Niemniej jednak jest to absolutnie fascynujące, ponieważ na przykład lakówka pospolita, grzyb, który jest w kooperacji z sosną, w momencie, kiedy sosna nie ma w pobliżu pożywienia, kiedy gleba robi się wyjałowiona, wypuszcza trujące substancje, które uśmiercają życie wokół sosny. I w ten sposób, znaczy mikroorganizmy w glebie, mam na myśli, i w ten sposób sosna ma jedzenie.
Pod wrażeniem jestem. Trochę żal mi Hepy, bo ona tak stoi, ale też obserwuję ją, jak ona wącha, jak słucha. To jest pies, tak, jeśli ktoś nie słuchał poprzedniej części audycji. I ona to, no, patrzy na mnie teraz lekko z wyrzutem, trochę się męczy z nami. Może przejdziemy dalej, nie wiem, jak uważasz, bo tak chciałam, żeby dla niej było jak najlepiej, ale z drugiej strony jeszcze chcę cię przez chwilę posłuchać.
Tak, no niestety Hepa jest, znaczy stety, absolutnie stety, Hepa jest w lesie po prostu absorbująca, więc żeby gdzieś nie poszła, żeby była tutaj blisko mnie i nie czyniła po prostu szkód, jeżeli nie mogę się na niej skoncentrować, no to niestety musi być na krótkim uwiązie.
No dobrze, no ale to skupmy się może przez chwilę na tym wąchaniu. Ona wiadomo ma swoje sprawy do wywąchania, ale ogólnie chyba powietrze w lesie, prawda? I wszystko to, co tu jest, jakoś na nas działa.
Tak, i robi to w sposób zupełnie od nas niezależny, poza naszą kontrolą. Las po prostu absolutnie mimochodem, kiedy tutaj jesteśmy, wzmacnia naszą odporność przy pomocy bardzo wielu czynników. Jednym z tych czynników jest taka dobroczynna dla nas bakteria Mycobacterium vadce, która mieszka w glebie i która jest odpowiedzialna za to, że podnosi nam się poziom serotoniny, że wzmacnia się nasza odporność, że jako, że podnosi się poziom serotoniny, no to poprawia się nam również nastrój. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to promienice. O ile dobrze pamiętam, ale chyba tak. I przepraszam, geosmina. Chyba te promienice, to muszę sprawdzić. W każdym bądź razie chodzi o zapach ziemi po deszczu. Chyba promienice mają z tym coś wspólnego, ale to jest geosmina i starożytni Grecy mówili na ten zapach petrichor i uważali, że ta ziemia po deszczu to pachnie tak jak krew bogów, że to jest taka esencja wszelkiego życia. I tak czy inaczej, bo ja w tym momencie rzeczywiście nie jestem w stanie wyliczyć, z czego składa się ten leśny koktajl zapachowy, bo to jest bardzo wiele różnych czynników, ale wpływa on na nas w taki sposób, że wystarczy, że pójdziemy do lasu, poddychamy. 20 minut patrzenia na zieleń też obniża nam kortyzol o jakieś 15%, więc jest o co powalczyć, jeżeli pobędziemy tam godzinę albo dwie, to nam się to pomnoży, doda, czy cokolwiek w każdym razie powiększy. Dobrze, wyszła moja dysmatematyka. Tak czy inaczej, zapach to jest też jeden z bardzo pierwotnych zmysłów. Tak jak tutaj pies całym sobą wącha, my kiedyś też tak robiliśmy, no bo musieliśmy przede wszystkim, no jako ludzie, odróżniać pokarmy trujące od tych dobrych, zepsute od świeżych. I tak naprawdę w okresie dziejowym to bardzo niewiele setek tysięcy lat dzieli nas od tego okresu, kiedy jeszcze to robiliśmy. Dlatego też zapach budzi takie silne w nas skojarzenia, wspomnienia. Jeżeli ktoś jest podatny na zapachy, to też polecam aromaterapię i wąchanie w celu uspokojenia się. Nie tylko lasu. Na przykład tutaj też mówię o sobie, ale to każdy musi wypróbować na sobie, dowiedzieć się o tym, jakie olejki aromatyczne na niego działają, bo na mnie na przykład rewelacyjnie działa lawenda i to do tego stopnia, że czuję, jak spowalnia mi się oddech, czuję lekką senność i uspokojenie. Więc rośliny mają ogromną moc.
A gdybyś teraz była z grupą dzieci, czy też młodszej młodzieży, to w ogóle kiedy z nimi tak chodzisz, to na co próbujesz, nie wiem, czy im zwrócić uwagę, czy coś, no bo zakładasz, że ten spacer oprócz tego, że popatrzą sobie na zieleń, powąchają, pobędą w grupie, jeszcze coś im ma tam dać. To jest jakieś takie pedagogiczne tony uderzam, ale po coś to jest, no. No więc co robisz, o czym mówisz, na co pokazujesz, na czym ci zależy?
Zależy mi na tym, żeby każdy znalazł w lesie coś dla siebie, czyli dla jednych to może być coś, co skłoni ich do działań artystycznych, czyli znalezienie jakichś powykręcanych korzeni, jeżeli mają do tego chęci, zacięcie, zastanowienie się, co z tego można zrobić. Dla innych to może być z kolei rozpoznawanie roślin, albo głosów ptaków, bo tutaj też to, czy w jaki sposób można zainteresować dzieci, to aplikacje, które łączą świat technologiczny, który jest bliski dzieciom, ze światem natury, bo ja się nie obrażam na rzeczywistość. Sama zresztą używam aplikacji do rozpoznawania roślin, natomiast też szybko dziecko może zauważyć, że jednak potrzebna jest do używania takiej aplikacji jakaś bazowa wiedza, bo nie da się tego robić nie wiedząc nic, bo zazwyczaj są trzy możliwe odpowiedzi i trzeba drążyć dalej. Więc to nie jest taka nauka na zasadzie znalezione, nauczone, rozpoznane, tylko trzeba włożyć własną pracę i to jest właśnie w tym wszystkim fajnie. Tak samo jest zresztą z głosami ptaków, że jeżeli rozpoznajemy głos ptaka, to aplikacja podaje nam też zazwyczaj dwie, trzy możliwości, z których jedne są na przykład zupełnie niemożliwe z racji tego, że taki ptak nie bytuje w takim lesie, że mieszka on zupełnie gdzie indziej albo też nie pojawia się u nas w ogóle. I to też jest zachęta do dalszego szukania. Jeżeli też dziecko ma chęć na więcej ruchu, to pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać las jako taki właśnie leśny plac zabaw, leśną w cudzysłowie siłownię, no bo wiadomo, że dzieci nie chodzą na siłownię, ale znaczy taki miejsce, w którym można po prostu poćwiczyć swoją fizyczność na różne sposoby i jednocześnie świetnie się bawiąc, bo to, co w ogóle jest najważniejsze w lesie, bo dla mnie w ogóle zabawa jest taka bardzo ważna i to, co mi się nie podoba we współczesnym szkolnictwie, to jest właśnie takie podzielenie zabaw na zabawy edukacyjne i takie zabawy, które niczego właśnie nie wnoszą. A po pierwsze, zabawa zawsze coś wnosi, bo każde nowe działanie, zabawa jest nieprzewidywalna, każde nowe nieprzewidywalne działanie jest rozwojem, bo nasz mózg lubi nowości. To oprócz tego, to co możemy znaleźć do zabawy w lesie jest wielofunkcyjne i swego czasu gazeta, program, nie pamiętam nazwy, ale wiem, że było to wydawnictwo jakieś bardzo duże, ogłosiło plebiscyt na zabawkę wszechczasów i został nią patyk. bo z patykiem można zrobić tak, tak wiele rzeczy. Dlatego też no, w zależności od potrzeb uczestników staram się dobrać aktywności do tego, czym są akurat zainteresowani. No, są też tacy, którzy lubią słuchać po prostu opowieści. I las oferuje tak różne możliwości. To właśnie o to mi chodzi też, żeby uczyć dzieci, ale też i rodziców, i nauczycieli tego, jak, mówiąc brzydko, można wykorzystać las. Bo to nie jest tylko to, że możemy łazić po ścieżce i nudzić się straszliwie, bo takie wycieczki również widywałam w lesie, albo takie, że dzieci siedzą znudzone, a przedszkolanki zajmują się swoimi telefonami, no bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Zresztą mi też nie o to chodzi, żeby tutaj coś kogoś krytykować, tylko żeby wskazać drogę, że można inaczej i że jeżeli tak po prostu zabierzemy dzieci do lasu, one nigdy w tym lesie nie były i każemy im chodzić i się zachwycać na przykład jak pachnie, no to może to się skończyć tak jak...
Rechotem,
tak jak zachwyca, skoro nie zachwyca. A jeżeli pokażemy różne możliwe aktywności, a jeżeli też opowiemy o tym, jak fascynujące są rośliny, zwierzęta, grzyby, bo jednych zainteresuje to, a drugich co innego, będą chętni botanicy, ale będą też tacy, którzy bardzo lubią na przykład mikrozwierzęta, czyli uwielbiają grzebać w ściółce i oglądać owady, insekty przez szkło powiększające, skoczogonki na przykład, które są strasznie dziwne.
Zabierasz szkła powiększające?
No. Tak. Zabieram szkła powiększające, bo to otwiera się przed dzieciakami też wtedy zupełnie inny świat.
Mchy, porosty, kora. No ja tu patrzę łakomie, znaczy w sensie wzrokowym wyłącznie, na te tutaj mchy, trawy i mnie to, szczerze mówiąc, zawsze w lesie jakoś zachwycało. Już jak znajdę jakiś pieniek, że są takie fajne, dziwne grzyby, które się kojarzą w ogóle z niesamowitymi światami, takie nie z tego jakby, dziwne. I jeszcze takie mchy, to o sobie mówię, nie? Tak żebym chętnie, faktycznie muszę zacząć brać szkła powiększające.
Tak, szkło powiększające, no lornetki oczywiście też są fajną sprawą, ale ten mikroświat jest właśnie fajny dla dzieci, bo on jest na ich poziomie, to znaczy one mają blisko do ziemi i dzięki temu, zresztą dzieci mają taką naturalną skłonność do grzebania w ziemi, do oglądania tego, co tam jest, więc to szkło powiększające tylko tą naturalną skłonność jakby podbija, bo to, co jest też dla mnie ważne w tych leśnych spacerach, to, że tak cytując, bodajże to była Brené Brown, która mówiła o trzech rodzajach przywództwa, że może być takie przywództwo, kiedy idziesz przed grupą, może być przywództwo towarzyszące, ale też może być przywództwo, w którym podążasz z tyłu i idziesz za potrzebami uczestników i to mi najbardziej się podoba, zresztą we wszystkich pracach z dziećmi, czy to właśnie zajęcia leśne, czy to zajęcia kreatywne, staram się jak najmniej ingerować. Znaczy oczywiście opowiadam to, co mam do opowiedzenia, ale oprócz tego tak po prostu daję możliwości i czekam. Czekam, nie pokazuję, znaczy podpowiadam ewentualnie, co można czym zrobić, ale staram się poczekać, aż dzieci same do tego dojdą, bo w ten sposób na przykład moje dzieci placówkowe swego czasu odkryły taszyzm, czyli chlapanie pędzlem na płótno. Odkryły to ku rozpaczy pań sprzątających same z siebie i powstawały fenomenalne dzieła. Więc i w lesie jest podobnie.
Czyli trzeba poczekać, aż nas coś przyciągnie, zaciekawi, tak?
Tak, trzeba poczekać i to też jest najtrudniejsze, bo zresztą w byciu pedagogiem, bo tak by się tak chciało już teraz pokazać, zobacz, a to tak można zrobić, a to właśnie nie, to też jest o tym odpuszczaniu i zapuszczaniu i puszczaniu.
I to właściwie już jest puenta, ale mnie cały czas korci, żeby cię zapytać i zapytam. O co pytają dzieci? Pytają o coś? Jak już się tak no, zaprzyjaźnicie
pytają i to są takie pytania, na które ja często nie znam odpowiedzi. Zresztą to ja mówię, że otwarcie, że nie znam, że poszukajmy razem, dowiedzmy się. W tym momencie akurat gdzieś mi tak z tyłu po obrzeżach głowy różne pytania się plączą, natomiast nie jestem w stanie teraz podać przykładu takiego konkretnego pytania, ale prawie, że za każdym razem zdarzy się ktoś, kto zada takie pytanie, że ja nie wiem, ale to też to raz, że to są pytania takie, na które nie znam odpowiedzi, ile kto żyje, bo ile kto żyje, to ja w ogóle mam problem, żeby zapamiętać, bo tu już chodzą cyfry, do których zupełnie nie wiem, czy cyfry i liczby, do których nie mam pamięci. Ale to też są takie bardzo czasami głębokie pytania na zasadzie, dlaczego tak jest, dlaczego tak jest świat urządzony, że jedno zwierzę na przykład zjada drugie. I na to pytanie zresztą też nie znam odpowiedzi. Na wiele pytań nie znam odpowiedzi.
A ty znasz? Wypowiedziała się, chyba choć nie głosem, a nosem. Bardzo cię przepraszam i bardzo ci dziękuję za cierpliwość. Byliśmy na spacerze z Salcią Hałas i Hepo.
Spacerowała Iwona Borawska, audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak. Kum,